Drodzy bracia i siostry, łączą mnie pewne związki z Poznaniem i to od dawna, bo nie byłoby mnie na świecie, gdyby moi rodzice się tu nie poznali na studiach. Mój tata pochodzi z Suwałk, mama z Torunia. Tata zamierzał pierwotnie być księdzem, był na niższym seminarium duchownym i miał dwa nieudane podejścia do wyższego i stwierdził, że lepszy będzie dobry chłop niż słaby pop. I postanowił pójść na prawo do Poznania. Moja mama miała związki z Poznaniem takie, że jej mama pochodziła z miejscowości Pniewy i tu mieszka nasza rodzina w ogóle w Poznaniu. I poszła na studia na Akademię Muzyczną, gdzie ze Zdzisławem Sośnicką między innymi była razem. No i poznała mojego tatę i tak urodziło się potem trzech synów, z tym ja najgorszy, najstarszy, ale najgorszy, najbardziej rogata dusza, najbardziej zmontowany. No ale dzięki łasce Bożej jestem innym. Więc jak to było w moim przypadku? Więc jako młody człowiek, bo urodzony jestem w 62 roku, bardzo mile wspominam epokę gierkowską. Był taki szczęśliwy czas w tej pierwszej połowie jego rządów. Pamiętam wyjazdy na wczasy z rodzicami. Taki beztroski czas, jakaś nadzieja była w narodzie. Jakoś było naprawdę inaczej. Ale pod koniec tego czasu opozycja zaczęła mocniej działać. Kończyła się epoka Gierka. I z mamą słuchaliśmy radia Głos Ameryki i Radia Wolna Europa, zresztą zagłoszanych. No i ja jako młody chłopak poznałem kolegę Zbyszka i razem zaczęliśmy tworzyć pierwszy zespół punk rockowy w Toruniu, bo to był nasz bunt przeciwko zastanej niesprawiedliwości, przeciwko złu, bo widzieliśmy wiele zła. Pamiętamy, jaka krzywda się działa na wojskowych komendach uzupełnień, gdzie chorych ludzi brano do wojska. Naprawdę, ja sam miałem taką sytuację, że dosłownie przed tygodniem byłem u lekarza wojskowego, który stwierdził, że jestem chory, a na komisji chcieli mnie wziąć, że jestem zdrowy. Więc dużo było niesprawiedliwości za tak zwanej komunę. No i my się buntowaliśmy, założyliśmy pierwszy zespół. I tak się zaczęło. Poznałem kolegów muzyków, zaprzyjaźniłem się z Kazikiem Staszewskim, do dzisiaj ta znajomość trwa, znanym muzykiem. Z Grzegorzem Ciechowskim byłem w Radzie Programowej Klubu Studenckiego od Nowa. Republika to wszystko byli moi koledzy. I wtedy byście nie uwierzyli, jak ja wyglądałem. Miałem skórzaną kurtkę ramoneskę, czapkę pilotkę z trupią czaszką i napis po angielsku Powolna Śmierć. Wszedłem od muzyki punk rockowej do awangardy, do twórczości elektronicznej i też miałem działalność plastyczną i poetycką. No i to wszystko było dość mroczne, bo bałem się przyszłości i te moje lęki, ta obawa znajdowała swoje odzwierciedlenie w twórczości. Ale wtedy stało się coś takiego, że jeden muzyk, David Thomas, już nieżyjący z grupy PRUW, przysłał nam książki Świadków Jehowy, mojemu koledze, z którym do dzisiaj jestem w kontaktach, Maciejowi Góralskiemu, perkusiście grupy Kryzys, przesłał książki Świadków Jehowy, czy Biblia rzeczywiście jest Słowem Bożym, prawda, która prowadzi do życia wiecznego i Świadków Jehowy w XX wieku. I Maciej Góralski mi udostępnił, a zapoznałem się powierzchownie, a w angielskim się specjalizuję do dziś i tak stwierdziłem, to jest coś innego, jakaś inne spojrzenie. I kiedy byłem organizatorem dwóch festiwali nowofalowych grup rockowych w Toruniu, to na drugim festiwalu wystąpiłem i mój koncert uznano za, bo na obydwu występowałem, mój koncert uznano za rewelacyjny, Grzegorz Ciechowski sam mi gratulował, ale ja pogrążałem się w coraz większym przygnębieniu i czułem, że nie mam szans z moją muzyką. Moja muzyka była zbyt postępowa na tamte czasy i nie miałem szansy przebicia się z tym wszystkim. I byłem coraz bardziej przygnębiony i też widziałem u siebie grzech coraz bardziej. Bóg mnie przekonywał o grzechu przez Ducha Świętego. I czułem nawet obrzydzenie do swojego życia, bo tam wchodziła w grę marihuana, czasem jakiś alkohol, inne jakieś grzechy. I czułem takie obrzydzenie sam do siebie. No i przyszedł stan wojenny. Akurat w stanie wojennym byłem u Kazika, I najbardziej dołującą płytę, jaką mogłem sobie sprowadziłem, taką awangardową, na ten stan wojenny, nic gorszego nie mogłem wziąć od niego. No i wracałem pociągiem do Torunia, bo z Torunia pochodzę właśnie i tam większą część życia przeżyłem, wracałem pociągiem i tak jeszcze pamiętam, byłem z kolegą i koleżanką drugi raz na filmie Czas Apokalipsy Coppoli i po prostu byłem przybity tym i no, koleżanka powiedziała, ja bym chciała być w piekle, bo diabeł jest taki przystojny. Ja powiedziałem, że nie, ja chcę być w niebie. I był jeszcze taki moment, że kolega ze studiów powiedział, który też się fascynował muzyką alternatywną, ja dążę do najgorszego, możliwie najgorszego zła, ten kolega powiedział. A ja mówię, a ja dążę do dobra. I w takim kryzysie upadłem na kolana przed Bogiem, wyznałem Mu swoje wszystkie grzechy i oddałem Mu już swoje życie. Nie, to był 81 rok, grudzień, nie znając nic, nie mając żadnej wiedzy, żadnej pomocy, po prostu tak jak umiałem, tak jak wiedziałem, sięgnąłem tylko od kolegi katolika, muzyka też, książkę Ellen White, Wielki Bój, która mnie zraziła do kościoła katolickiego. No i później miałem rozmowę z księdzem po kolędzie i tak mój kolega mi przyszedł na myśl, bo szukałem Boga, nie wiedziałem jak, po tym oddaniu swojego życia Bogu. I był taki kolega Krzysztof, który chodził na moje wieczory Nowej Fali, gdzie prowadziłem prezentację płyt, zespołów. No i Krzysztof mi przyszedł na myśl, bo się interesował innymi religiami. Odwiedziłem go i on miał kontakt ze świadkami. I on mnie skontaktował ze świadkami Jehowy. I tak się zaczęła moja przygoda ze świadkami. W styczniu 1982 roku byłem na pierwszym zebraniu. Byłem wcześniej pacyfistą i przeciwnikiem wszelkiej wojny. Świadkowie akurat nie uczestniczyli w służbie wojskowej. To tak na moją dyletancką wiedzę to było po mojej linii. A poza tym sobie bardzo pomagali w stanie wojennym. Wtedy siedzieli w więzieniu za wojsko. No, podobała mi się taka postawa. Mieli zebrania tylko w domu. Była taka szczerość, gościnność. Ludzie wiele nie mieli, ale się wszystkim podzielili. I to do mnie jakoś przemówiło. I w rezultacie 14 sierpnia 83 roku przyjąłem chrzest w Bydgoszczy na kongresie. Od tego czasu pracowałem w Instytucie Ochrony Roślin jako pracownik techniczny, bibliotekarz i tak dalej. I po prostu miałem mało czasu, bo należałem do zboru na przeciwległym brzegu, znaczy w przeciwległej części miasta. Miałem mało czasu na czytanie, bo do pracy też dojeżdżałem. I ten Krzysztof, który mnie wprowadził, powiedział, Szymon, czytaj Biblię, bo to najważniejsza lektura. Strażnica to myśl ludzka, tam się wiele rzeczy zmieniało. Najlepiej czytaj Biblię. No i tak ja się tego trzymałem, ale jak zacząłem czytać Biblię, to różne rzeczy mi wychodziły i sobie w takim starym kalendarzu, który traktowałem jak notatnik, robiłem notatki. Ale organizacja, wiecie, to jest organizacja bardzo dynamiczna. Dość szybko mi dała zadania, zostałem tak zwanym sługą pomocniczym, czyli diakonem, potem starszym zboru. Byłem regularnym też pionierem pomocniczym. To jest 60 godzin w miesiącu minimum musiałem spędzać w głoszeniu. I na moim terenie, który miałem najgorszy, jaki można sobie wyobrazić, gdzie potem tworzyła się i mafia, i były różne nałogi, patologie, spotkałem człowieka młodego w czarnej skórzanej kurce z kolczykiem w uchu. No mówię, no to ja też się interesowałem nową falą muzyki rockowej. I tak mieliśmy temat, zacząłem z nim studiować i to potem umarło śmiercią naturalną, ale wrócę do tego potem. I przez te lata byłem bardzo aktywny jako świadek Jehowy, byłem starszym zboru. Nawet się zdarzyło, że przez 3,5 roku byłem jedynym starszym w zborze 70-osobowym. Świadkowie żartowali, że jestem dowodem na istnienie Trójcy, bo miałem trzy funkcje. Nadzorca przewodniczący, nadzorca służby i sekretarz. Więc trzech w jednym, nie? Żartowali tak. I po prostu byłem umęczony. Rodzice się martwili, katolicy, o to, co ze mną będzie, bo byłem przemęczony tą pracą. W każdym razie potem dołączono do mnie dwóch starszych i miałem więcej czasu. I przez te wszystkie lata miałem takie przebłyski, gdzie pewne rzeczy do mnie przemawiały. Bardziej niż nawet to, co czytałem w strażnicy. Na przykład kiedyś była taka prezentacja o dziejach apostolskich w zborze Świadków Jehowy. I to były slajdy z tekstem. I co ciekawe, ciągle przejawiało się imię Jehowa. A jak ja czytałem dzieje apostolskie, to tam ciągle się przejawiało imię Jezus. Coś mi się tam nie zgadzało w tej prezentacji. Kiedyś mieliśmy taką grupę młodych, zaangażowanych Świadków Jehowy i rozmawiamy. Jakoś ci pierwsi chrześcijanie, tak mówią ci bracia, bardziej kładli nacisk na imię Jezus. Bardziej Jego wywyższali, skupiali się na Nim. Oczywiście nie pomijali Ojca, nie, oczywiście był bardzo ważny, ale no, a dlaczego my się na tym nie wzorujemy, padło pytanie. Potem wiele takich było sytuacji, kiedyś też nadzorca obwodu szczerze mi powiedział w chwili takiej jakby refleksji, wiesz Szymon, jak czytasz tak Biblię, to tak wychodzi, wiesz, ta boskość Jezusa. Potem, ale za chwilę mówił, ale trzeba to inaczej interpretować, za chwilę sobie uświadomił, co powiedział. I przez te wszystkie lata tak obserwowałem, działałem, byłem zaangażowany. No i były takie sytuacje, że w końcu sformułowałem szereg pytań, które mnie nurtowały. Część dotyczyło zwracania się bezpośrednio do Jezusa Chrystusa z modlitwą. Część dotyczyło, czy słusznie jest imię Jehowa w Nowym Testamencie, bo chwilami jakby zakrywało imię Pana Jezusa. Także to inny Pan był wstawiany na miejsce Pana Jezusa. I jeszcze szereg pytań o zbawienie Izraela. Wiele takich pytań było o Ducha Świętego, czy dary Ducha przeminęły. I wiele takich pytań sobie notowałem. I jak byłem starszym zboru, zwróciłem się do moich przyjaciół z tym. Oni powiedzieli, wiesz co, lepiej tego nie ujawniaj. Bo zdejmą cię ze starszego, a my lubimy, jak ty usługujesz. No i, ale jednak odważyłem się i nadzorcę obwodu poruszyłem przy nadzorcy obwodu pewne trudne pytania. Tak się zdenerwował, że zaraz chciał mnie zdjąć ze starszego zboru. To mi już pokazało, że chociaż Świadkowie Jehowy mają zebrania oparte na zasadzie pytań i odpowiedzi, nie ma takiej organizacji, która by mi tyle pytań zadawała, to pewne pytania są nie na miejscu, nie są mile widziane. No i tak te lata mijały i w końcu w 90. gdzieś tak 8 roku byłem w Borach Tucholskich, na tak pojedynkę pojechałem na odpoczynek i tam poznałem Sebastiana i Izę Kalinowskich z Bydgoszczy, którzy zostali moimi przyjaciółmi i ten kontakt się urwał, do tego wrócę. I w 99 roku, po tych wszystkich dociekaniach moich, przyszły do mnie takie dwie myśli z Ducha Bożego, jak wierzę. Pierwsza myśl taka, że Bóg jest absolutną prawdą i światłością i nie ma co od prawdy uciekać, trzeba się skonfrontować z prawdą, bo i tak stanę przed tym Bogiem kiedyś. Druga taka myśl była, że choćbym daleko zaszedł w ślepą uliczkę, to i tak warto się przyznać do błędu i zawsze wycofać. No i zacząłem ze łzami w oczach szukać Boga i zacząłem rozstrzygać, wyjąłem z koperty te pytania, bo cały czas mi mówiono, czekaj na Jehowę, jak on to wyjaśni przez swoją organizację. A im dłużej czekałem, tym gorsze wyjaśnienia były. To widziałem, że nie ma co czekać. I zacząłem sam rozstrzygać te pytania, a już miałem pewne narzędzia, bo zacząłem korzystać z literatury biblistycznej, ze słowników grecko-polskich, jakichś tam innych pomocy. Poszedłem na biblijny kurs hebrajskiego, biblijnego i nowotestamentowej greki. Zacząłem się też otwierać na chrześcijan innych wyznań, którzy zaczęli mi głosić. No i nastąpił taki proces, że stopniowo, jak domek z kart, upadły wszystkie doktryny. Z tygodnia na tydzień badałem z Biblią je i po prostu, mając już narzędzia, mając już pewne doświadczenie i modlitwę, po prostu wszystko zaczęło upadać po kolei. Były pewne wątpliwości, były problemy. Mówiłem przyjaciołom niektórym, że chyba będę musiał odejść z organizacji, że takie są problemy. Płakali mi prawie, mówili, ty nas nie opuszczaj. Były trudne doświadczenia. I była taka sytuacja, że młody człowiek przyszedł do mnie, bracie, ja chyba będę ateistą, bo upadła mi zupełnie organizacja. Ja mówię do niego, wiesz co, Andrzeju, nie jesteś sam. Ja też, mi też upadła ta doktryna. Bądź chrześcijaninem dalej, na świadkach się świat nie kończy. I zaprowadziłem go na spotkanie Głosu Prześladowanych Chrześcijan, a potem do innego zboru, bo już trochę zacząłem chodzić po zborach jako świadek, żeby zobaczyć, czy gdzieś jest moje miejsce, czy lepiej pozostać w środku, gdzieś tam taką konstruktywną opozycją. No, poznał swoją przyszłą żonę, nawrócił się i przyszedł do mamy właśnie tego pierwszego dnia, jak mnie spotkał. Mamo, będę jednak chrześcijaninem, ale nie świadkiem Jehowy. Ona mówi, sprowadź mi tego brata Szumana, co on tutaj wymyślił. I tak się zaczęło. Utworzyliśmy grupę wsparcia dla świadków. Spotykaliśmy się regularnie, pomagaliśmy sobie praktycznie. Była uboga rodzina, to niektórzy z nas tam po prostu wspierali, czym mogli. No i tak mieliśmy studium biblijne. I wrócił do mnie ten, już wcześniej, ten przyjaciel z tym kolczykiem w uchu kiedyś. I zaczęliśmy studium. Z byłym muzykiem grupy Kobranocka, po prostu, który był świadkiem Jehowy, i z tym Tomkiem zainteresowanym czytaliśmy List do Rzymian, rozdział po rozdziale, werset po wersecie. I to nam tak otworzyło oczy, że to było kluczem między innymi do mojego odejścia z organizacji. Nie tyle fałszywe proroctwa, nie tyle jakieś błędy, bo też się przyjaźniłem z badaczami Pisma Świętego i takie starsze osoby z badaczy odwiedzałem, zachęcałem je, żeby trwały w wierze, które daleko miały do zboru, już były starsze, nie mogły dojeżdżać. Z rodziny Pękala były te osoby. No i po prostu miałem też tom, ten Dokonana tajemnica po śmierci Charlesa Russella. Beznadziejny tom, skompilowany przez takich pomocników Rutherforda. Jak ja to przeczytałem, to takiej dyletanckiej książki na temat Biblii jeszcze w życiu nie widziałem. Dokonana tajemnica, siódmy tom, którego nie uznają badacze. Po prostu tragiczne. Tam są takie błędy, że a można się dziwić, że papier to przyjął. Nie? W każdym razie te wszystkie czynniki, tak skracając, to doprowadziły w końcu do tego, że miałem ciężki czas, trudną rozmowę z nadzorcą obwodu, który mi zarzucał odstępstwo, rezygnację ze starszego zboru i taką... Trudno mi było podjąć decyzję. Nie był to łatwy czas. Przypłaciłem to 9-miesięczną depresją lękową. Miałem kłopoty wychodzić z domu, iść ulicą, wracać do domu. Taksówkami czasami jeździłem, bo nie byłem w stanie chodzić nawet po chodniku między ludźmi. Bardzo cierpiałem, modliłem się, żebym kolejnej nocy nie przeżył. No ale przyjaciel, ten Tomek, z którym miałem studium, u niego była też taka grupa. On mnie wspierał, mnie pocieszał i po prostu... Przyszedł taki moment i baptyści mi też pomagali, chodziłem do nich na studium, inni chrześcijanie, i dowiedziałem się, że trzy siostry ze zboru ewangelicznych chrześcijan w Toruniu przez 7 lat się modliły o moje nawrócenie, bo jedną odwiedzałem na terenie wiejskim i rozmawiałem z nią o Bogu i ona stwierdziła, chodzi świadek po wsi, ale taki dziwny, bo można z nim normalnie o Bogu porozmawiać i o Biblii. No i wreszcie na końcu tego tunelu, tej depresji był Pan Jezus. I ja wyszedłem z organizacji, nie to, że mi tam było źle, bo ja tam byłem na swój sposób szczęśliwy, spełniony. Byłem szanowany jako starszy zboru, pomagałem ludziom. Na kongresach przemawiałem do 5-7 tysięcy ludzi. Byłem, no, cieszyłem się ogólnym szacunkiem. Miałem przyjaciół, wydawało się. Ale jednak głód duchowy był silniejszy. Coś mi ciągle brakowało. Te argumenty w końcu to było kręcenie się w kółko wokół tych samych spraw. I żadnego rozwoju dalszego. Doszedłem do ściany. I w końcu właśnie na końcu był Pan Jezus. I powód, dlaczego wyszedłem z organizacji, jest taki, że ta organizacja głosi nieprawdę na temat natury Pana Jezusa, głosząc, że jest Archaniołem Michałem, pierwszym stworzeniem Bożym. I drugi powód, że głosi nieprawdę na temat Jego dzieła. Ogranicza Jego dzieło tylko do wybranej klasy 144 tysięcy, odbiera wieczerzę pańską ogółowi wiernych i odbiera możliwość nowego narodzenia i wielu innych dobrodziejstw nowego przymierza ogółowi wiernych. I ja napisałem taki pełen szacunku list, bo starsi zboru wymagali ode mnie, więc napisałem taki pełen szacunku list dla świadków Jehowy, w którym spokojnie, bo ja jestem spokojnego charakteru, napisałem łagodnie właśnie, że mam pełen szacunek, uznanie, wdzięczność za to, czego się dobrego nauczyłem, ale z czym się nie zgadzam, to wyłożyłem. Więc natura Chrystusa, właśnie dwie klasy zbawionych i te spekulacje chronologiczne, które prowadzą do wywyższania organizacji jako jedynej prawdziwej. I to napisałem, potem miałem rozmowę ze starszymi i tak sytuacja, się ogłosili w grudniu 2001, że się odłączyłem. Chociaż ja chciałem z nimi zachować dalej relacje, ale nie ma, jak ktoś powiedział kiedyś, Leonard Chretien, nie ma możliwości honorowego opuszczenia tej organizacji. Nie ma. I zniesławiono mnie, część ludzi, ale część dalej ze mną miała kontakty i do dzisiaj niektórzy mają. I mój przyjaciel, o którym wspomniałem, Tomasz, który był naszym sympatykiem, do dzisiaj jest moim przyjacielem, którego znalazłem na terenie wtedy z kolczykiem wuku w czarnej skórze. Do dzisiaj jest moim przyjacielem i okazał się prawdziwym przyjacielem, jak się wyprowadziłem z Torunia w 2007 roku. Wspaniale wspierał cały czas moich rodziców. Mój tatuś 8 lat temu zmarł. Wspaniale pomagał pod każdym względem. Przyjaciel w praktyce jest dla mnie wsparciem dalej. Sebastian Kalinowski, którego poznałem na wczasach w 98 roku, wyszedł z organizacji z całą rodziną. Wyszło w sumie 11 osób z Bydgoszczy. Utworzyliśmy misję Apollos, pozyskującą światło piechowe dla Chrystusa. Pierwszy, jak jeszcze nie działaliśmy tak oficjalnie pod nazwą, w 2007 roku tu w Poznaniu zorganizowaliśmy spotkanie z Raymondem Francem, gdzie byłem tłumaczem, to jest na YouTube, można obejrzeć spotkanie z Raymondem Francem w Poznaniu. No i po prostu działamy, mamy konferencję teraz 12-13 września w Warszawie Radości w siedzibie Baptystów. Mamy też konferencje, takie zgromadzenia dwudniowe. I coraz więcej świadków Jehowy poznaje Boga, poznaje Chrystusa. Kiedy ja wychodziłem z organizacji, to kilka tysięcy stron przeczytałem literatury, w tym duża część po angielsku. Dzisiaj to jest przyspieszony proces. Ludzie po prostu czytają Nowy Testament w innym przekładzie niż przekład Nowego Świata. Bóg im otwiera oczy i serce na Ewangelię. W 2007 roku się ożeniłem. Poznałem moją żonę w samolocie, wcześniej na wyjeździe chrześcijańskim. I mamy syna 14-letniego, który jest teraz na obozie w Marlinie, w Fundacji Głos Ewangelii. Dzięki Bogu coraz więcej świadków Jehowy poznaje Chrystusa. Ja w 2003 roku przyjąłem chrzest na wyznanie wiary w Zborze Ewangelicznych Chrześcijan w Toruniu i w tym wyznaniu jestem w Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, ale jestem, że tak powiem, nie zaszufladkowany. Jestem otwarty na różnych wierzących z różnych wyznań i też niewyznaniowych. Teraz byłem na obozie niewyznaniowym w Ustroniu, który jest co roku organizowany. Zaraz po końcu roku szkolnego polecam te obozy. Wspaniałe. Więc dzięki łasce Bożej można powiedzieć, zostałem wyzwolony. Wcześniej z grzesznego, mrocznego stylu życia, potem z błędnej nauki świadków Jehowy, ale nie mam dla nich żadnej najmniejszej pogardy. Mam dla nich szacunek jako dla ludzi, miłość. I mam kontakt nawet z weteranami organizacji, którzy niekiedy odsuwają się na margines, nie mogą się pogodzić z tym, co jest, bo nie widzą u mnie najmniejszego cienia nieprzebaczenia czy urazu do świadków. Także taka jest moja właśnie historia. Współpracuję ze stroną Chleb z Nieba, którą prowadzi ciekawy brat, który też sporo przeszedł. Był wcześniej satanistą przed nawróceniem, narkomanem. I Bóg go przez jedną modlitwę uwolnił i od szatana, i od narkotyków. I on służy Bogu. Także no, dziękuję Bogu za tych wszystkich, których poznałem. Taka jest moja historia. Wybaczcie, że może trochę przydługa. Ale zachęcam was, żebyście mieli miłość do świadków Jehowy i cierpliwość. Tam są dwa rodzaje ludzi. Jedni betonowi, z którymi choćby kto z umarłych powstał, i tak nie uwierzą, jak to czytamy. Ale są też tacy, którzy potrafią się zastanowić, którzy są bardziej otwarci. To jest brat Mateusz ze mną, też był świadek, którego Słowo Boże też dotknęło. I dziękujemy Bogu za tych wszystkich. Ja tu mam znajomych też w Poznaniu, którzy wyszli z organizacji nie tak dawno, bo rok temu wyszła cała rodzina, rodzice z dziećmi. Także łaska Boża jest silniejsza niż ludzka niewiedza, niż ludzka słabość. I Bóg, ja byłem za słaby, żeby wyjść z tej organizacji. ale Bóg pokonał we mnie te ograniczenia i po prostu wyprowadził mnie, można powiedzieć, na prostą drogę. Wybaczcie, że taka przedługie trochę świadectwo, ale mam nadzieję, że pomocne, że trochę was to zachęci, żebyście mieli miłość do tych i innych zagubionych ludzi, którzy bardziej są uczonymi w piśmie nieraz niż ludźmi mającymi gorącą miłość do Chrystusa. Przejdźmy może już do kazania, do Słowa Bożego. Chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo ważne jest w naszym życiu chrześcijańskim w podejściu do Biblii cierpliwość. Dzisiaj żyjemy w dobie wszystkiego, co jest szybkie. Szybki internet, szybkie transakcje blikiem. I niektórzy ludzie przerzucają tą szybkość na życie duchowe. A to nie tak. Do pewnych rzeczy dochodzi się powoli. Skoro na przykład do szczęścia w małżeństwie dochodzi się też nie od razu, do takiego, jak to się mówi, dotarcia, do takiej większej dojrzałości, wychowaniu dzieci też wymaga to wszystko cierpliwości, wytrwałości, to tym bardziej w sprawach Bożych. I niekiedy zdarza się, że ludzie potykają się na pozornych sprzecznościach w Biblii. To są pozorne sprzeczności, które człowiek niecierpliwy, który ma skłonności serca do złego, łatwo może usprawiedliwić swoje zniechęcenie tym, że coś się potknął. I chciałbym poruszyć dwa wersety, które pozornie są ze sobą sprzeczne. Ewangelia według Łukasza, 11 rozdział, werset 23 i 9 rozdział, werset 50. Ewangelia według Łukasza, 11 rozdział, werset 23. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. I 9 rozdział, werset 50. I powiedział do niego Jezus: nie zabraniajcie mu, bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Pozornie wydaje się to sprzeczne. Jak możemy pogodzić te fragmenty? Jest taka zasada. Tekst wyjęty z kontekstu staje się pretekstem dla błędu. Zawsze ważny jest kontekst, tekst towarzyszący. Jak to w naturze tam wygląda? Więc pierwszy ten tekst, Łukasza 11:23, zobaczmy, w jakim otoczeniu się znajduje. Przeczytajmy wersety od 14 do 22. I wypędzał demona z człowieka, a ten był niemy. Stało się, gdy wyszedł ów demon, że niemy przemówił, a tłumy zdziwiły się. Lecz niektórzy z nich mówili: przez Belzebuba, władcę demonów, wyrzuca demony. A inni, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. Ale on, znając ich myśli, powiedział im: każde królestwo, które zostało podzielone, samo w sobie pustoszeje, a dom na dom się wali. A jeśli i szatan podzielony jest sam w sobie, jako stoi się jego królestwo? Bo mówicie, że ja przez Belzebuba wyganiam demony. A jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam demony, to synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Boga wyganiam demony, wtedy przyszło do was królestwo Boga. Uzbrojony siłacz strzeże swego dziedzińca, jego mienie spoczywa w pokoju. Ale kiedy mocniejszy od niego przychodzi i zwycięża go, zabiera całą jego zbroję, w której pokładał ufność, a łupy jego rozdaje. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Więc widzimy, że ta pierwsza wypowiedź znajduje się w kontekście nauczania Pana Jezusa po dokonaniu wypędzenia demona. I to trudnego demona, którego Żydzi nie potrafili wypędzić, bo niemego. Żydzi wypędzali demony, które przemawiały przez człowieka. Nawiązywali do żydowscy egzorcyści do imienia, które wypowiedział demon, i w imieniu Boga wypędzali. A według brata Arnolda Fruchtenbauma, doktora teologii, którego byłem tłumaczem wielokrotnie, Żyda mesjańskiego, Żydzi wierzyli w pierwszym wieku, że dopiero Mesjasz będzie mógł wypędzić demona niemego. I tak też się stało, ale ze względu na ratowanie swoich pozycji w Izraelu jako nauczycieli, uczeni w piśmie i faryzeusze oskarżają Pana Jezusa fałszywie, złośliwie, żeby zachować swoje stanowisko, że wypędza złe duchy mocą Belzebuba, czyli szatana. A Pan Jezus wyjaśnia, że jego moc pochodzi od Boga, a jego działanie jest znakiem nadejścia Królestwa Bożego. I w tym kontekście właśnie te słowa: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza, podkreślają konieczność jednoznacznego opowiedzenia się po stronie Pana Jezusa w walce duchowej między dobrem i złem. Taki jest kontekst. Konieczność jednoznacznego opowiedzenia się po stronie Chrystusa, kiedy jest konflikt. Chrystus, diabeł czy reszta świata, tak? Czy przeciwnicy Jezusa. Tutaj nie ma miejsca na kompromis. Nie? I co to znaczy być z Chrystusem? To niekoniecznie oznacza jakąś zaawansowaną dogmatykę. Oznacza przyjęcie Jego nauczania, wiary w Niego jako Mesjasza i aktywne uczestnictwo w Jego misji na tyle, ile Bóg nam przydzielił, bo Jego misja jest szeroka. Ktoś może pomagać potrzebującym. Pan Jezus też podkreślił dzieła miłosierdzia, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. Dzieła miłosierdzia też są wartościowe. Nie każdy jest typowo nauczycielem, nie każdy jest typowo ewangelistą, ale każdy z nas na przykład może w misji Chrystusa uczestniczyć, że powie swoje świadectwo. Oczywiście krótsze niż moje. Po prostu, żeby powiedzieć świadectwo, niewiele trzeba. Kim byłem, czy byłam kiedyś, kim jestem teraz, jak to się stało i jakie dobrodziejstwa to przyniosło mi i mojemu otoczeniu. 4 punkty. Proste. I możemy też mieć otwartość na naszych sąsiadów, na bliźnich, starsze osoby w potrzebie. To wszystko jest misja Chrystusowa. Ukazywać ludziom Chrystusa, być tą solą ziemi, tym światłem świata, świecić tym światełkiem Ewangelii tam, gdzie jesteśmy, czy w miejscu pracy, czy w sąsiedztwie. Więc przez wiarę, miłość i głoszenie Ewangelii, też swoim przykładem, możemy właśnie stanąć po stronie Pana Jezusa, szerzyć Jego Królestwo. A co to jest rozpraszanie? Gdzie Pan Jezus mówi, kto nie zbiera ze mną, rozprasza. To każda forma działania lub też zaniedbania, która prowadzi do chaosu duchowego, podziałów w społeczności chrześcijańskiej lub oddalenia od Boga. Czyli coś, co służy jednak dziełu diabelskiemu. Dlatego, wiecie, nieraz jest taką przeszkodą przesadny indywidualizm. Trzeba brać pod uwagę dobro wspólnoty także, nie tylko samego siebie. Nie zawsze myślmy, że my najlepiej coś wiemy. Dobrze porozmawiać z bratem czy siostrą, nie obmawiać, pojednać się, niż ulegać działaniu zły. Tylko on jest takim psujem, on tylko szuka, żeby coś zepsuć. Jak jest za dobrze w społeczności, to jeszcze coś tam właśnie wsadzić, co będzie taką bombą duchową. Także w tym słowie Pana Jezusa widzimy, że trzeba się jednoznacznie po Jego stronie opowiedzieć, też w obliczu jakichś fałszywych nauk, których coraz więcej jest, i bądźmy na tyle pokorni, żeby porozmawiać sobie szczerze. Wczoraj rozmawiałem z braćmi, z bratem Andrzejem, z bratem właśnie Ryszardem, z siostrą Esterą, o tym, jak ważne jest, żeby umieć w duchu pokoju, z duchu szacunku rozmawiać też o różniących nas sprawach. Ubolewam nad tym, że na przykład na Facebooku czy na niektórych forach jest taka jakaś agresja, takie niemiłe usposobienie. Tych katolików walą Biblią po głowie i Świadków Jehowy, gdzie po prostu, czy inaczej wierzących, nie ma tego podejścia takiego budującego, takiego, które by ludzi podnosiło na duchu i zachęcało, wręcz zraża do Słowa Bożego takie podejście. Bo ludzie powiedzą, jak ci od Biblii są tacy, no to ja z Biblią nie chcę mieć nic wspólnego. Więc po prostu te słowa z Ewangelii według Łukasza, jakby spojrzeć, są praktycznym dla nas wezwaniem, żebyśmy mieli aktywne życie wiary. Czy to przez modlitwę, czy w praktyce okazywanie miłości bliźniego w ten czy inny sposób, głoszenie Ewangelii tak jak umiemy i bierność w wierze, takie zaniedbanie, takie po prostu też życie sprzeczne z nauczaniem Pana Jezusa, to prowadzi do rozpraszania, do osłabienia lokalnej społeczności chrześcijańskiej, do osłabienia też naszej relacji z Bogiem. Takim problemem bywa też materializm, gdzie czytamy w przypowieści innej Pana Jezusa, gdzie właśnie te ciernie zaduszają słowo i człowiek plonu nie wydaje. Te troski tego świata, dążenie do wielu rzeczy może bardzo tak osłabić duchowo, że po prostu umiłowanie świata, umiłowanie pewnych rzeczy może być szkodliwe. I to może prowadzić do rozpraszania. Do rozpraszania prowadzi też druga skrajność, to znaczy całkowita negacja tego, co jest świeckie. I niektórzy są tak skrajni, że na przykład odmawiają chrześcijaninowi prawa do pójścia do psychiatry czy do psychologa, tak skrajnie podchodzą w niektórych sprawach, czy też uważają, że wszelka muzyka świecka, czy wszelka kultura jest do wyrzucenia, to też rozprasza, bo taki skrajny radykalizm zraża i po prostu też może prowadzić do podziałów. Tak samo różne fałszywe nauki mogą prowadzić do podziałów, więc nie rozpraszajmy, raczej budujmy i bądźmy dla jedni dla drugich błogosławieństwem. I dzisiaj w tym świecie jest moda na takie tworzenie szarej strefy, gdzie w zasadzie no, można powiedzieć, że już nie ma czarnego i białego podziału, takiego wyraźnego w kwestiach moralnych. Próbuje się wszystko ze wszystkim, tak w cudzysłowie, ożenić, tak? Że idzie się na dużo idące kompromisy. A słowa Jezusa, naszego Pana, zachęcają, żeby opowiedzieć się po Jego stronie, nawet w obliczu sprzeciwu. I można to robić w sympatyczny sposób. Znam pewnego, miałem przyjemność poznać pewnego brata, wykładowcę uniwersyteckiego z Anglii, który programowo nie uczestniczył w szkoleniach na rzecz różnorodności. Szkolenia na rzecz różnorodności, które im prowadzono tam w Wielkiej Brytanii, polegało na tym tam w Anglii, że mieli zaakceptować małżeństwa homoseksualne, jakieś inne rzeczy, jakieś niedobre rzeczy. I on liczył się z utratą pracy, ale deklarował, że on jako chrześcijanin nie będzie brał w tym udziału. Więc miejmy odwagę, żeby nie obrażać nikogo, ale zająć stanowisko chrześcijańskie, kiedy będzie taka potrzeba. Także pierwszy tekst jest dla nas jasny. Pan Jezus mówi to, zauważmy też do jakiego odbiorcy. Mówi to do uczonych w piśmie i faryzeuszów. To też ważne, jaki jest rodzaj słuchaczy. I mówi, że kto z nim nie zbiera, ten rozprasza. Zachęca, żeby opowiedzieć się po jego stronie, że kto nie jest z nim, ten jest przeciw niemu. Ale rozważmy drugi z tekstów, który rzekomo jest sprzeczny z pierwszym. 9 rozdział, 49 i 50 werset Ewangelii według Łukasza. A Jan w odpowiedzi rzekł: Mistrzu, widzieliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu wygania demony i zabroniliśmy mu, dlatego że nie chodzi z nami. I powiedział do niego Jezus: nie zabraniajcie mu, bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Zauważamy, że jest inny kontekst. Chodzi o to, że Jan był zaniepokojony, że jakiś człowiek spoza ich ścisłego kręgu związanego z Panem Jezusem czyni pewne rzeczy no, w nawiązaniu do Pana Jezusa, do Jego imienia. Więc Pan Jezus podkreśla konieczność otwartości na tych, którzy działają w Jego imię. Co to znaczy działać w imieniu Jezusa? Zgodności z Nim. Imię w sensie biblijnym ma głębsze znaczenie niż u nas. Oznacza też osobę. Osobę, której to dotyczy. Na przykład jest taki werset w Księdze Izajasza: oto imię Pana przychodzi z daleka. Oczywiście chodzi o samego Boga. Więc chodzi o to, że jeżeli ktoś działa zgodnie z wolą Pana Jezusa, jeśli nie jest formalną częścią jakiejś jednej grupy uczniów, a pełni wolę Bożą, wolę Jego Ojca, to nie powinno to budzić niepokoju. I tutaj z pozoru jest sprzeczność. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, mówi Pan Jezus w Łukasza 11:23, a to mówi: kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Więc w pierwszym przypadku Pan Jezus podkreśla konieczność jednoznacznego wyboru. W drugim sugeruje, że ci, którzy nie są przeciwko, są już po Jego stronie, którzy Go kochają, którzy są Mu oddani. Więc kontekst nam pokazuje inne sprawy. Pierwszy werset, który rozważaliśmy, dotyczy duchowej walki z szatanem i oskarżeń faryzeuszów. I tutaj neutralność nie może być możliwa. Trzeba zająć stanowisko. Czyli ci, którzy nie popierają Jego misji, faryzeuszy, którzy Go oczerniają, tak naprawdę działają przeciwko Niemu. Rozumiemy. W tym przypadku nacisk kładziony jest na konieczność aktywnego wyboru Chrystusa jako Mesjasza. Ale w tym drugim chodzi o misyjną otwartość. I otwartość też na różnych braci i siostry. Pan Jezus uczy apostołów, by nie ograniczali dzieła Ducha Świętego do wąskiego grona uczniów, do określonej grupy. Osoba wypędzająca demony w imię Pana Jezusa, chociaż nie należy do ścisłego grona 12, działa w zgodzie z misją Pana Jezusa, a zatem jest z nimi. Tu nacisk pada na takie włączenie, nie wyłączanie wszystkich, ale włączanie do grona uczniów, współpracę zgodną w szerzeniu Królestwa Bożego. Czyli są różni odbiorcy. W pierwszym przypadku odbiorcami są faryzeusze i ci, którzy odrzucają misję i oni sprzeciwiają się Panu Jezusowi, nie wierzą w Niego, więc rozpraszają. A w drugim Pan Jezus rozmawia z kim? Z uczniami. Koryguje ich, czyli inny odbiorca zupełnie, koryguje ich zbyt wąskie rozumienie przynależności do Niego. Wskazuje, że każdy, kto działa w Jego imię, w zgodności z Nim, jest po Jego stronie, chociaż nie jest formalnym członkiem danej właśnie wspólnoty. Także jest tu zupełna zgodność między tymi dwoma tekstami. Pierwszy akcentuje konieczność wiary i zaangażowania w misję w Pana Jezusa w obliczu wrogości i duchowej walki. Neutralność w tej walce jest niemożliwa, ponieważ brak wyboru Chrystusa oznacza tak naprawdę wybór zła. A drugi tekst pokazuje otwartość Pana Jezusa na tych, którzy może choć nie w pełni są zintegrowani z Jego wspólnotą, działają w zgodzie z Jego wolą. W tym sensie nie być przeciwko oznacza pewien już stopień przynależności do Pana Jezusa, co nie stoi w sprzeczności z wezwaniem do pełnego gromadzenia z Nim. Także właśnie działanie w Jego imię jest bardzo ważne, działanie w zgodności z Jego naturą, z Jego dziełem. I tak praktycznie rzecz biorąc, są wyznania, które kładą nacisk na swoją wyłączność. Nigdy się nie będą cieszyć z tego, że my powiemy, że na przykład wierzymy w Pana Jezusa, jeśli my nie zostaniemy ich członkami, nie przyjmiemy ich doktryny. Prawda? Są takie wyznania. No, Świadkowie Jehowy na przykład się nie ucieszą, jak spotkają kogoś, kto im powie, ja jestem też wierzę w Biblii, ja też służę Bogu. Oni uważają, że on należy do Babilonu Wielkiego. No, Adwentyści Dnia Siódmego mają przekonanie, że są kościołem ostatków, tylko mówią, że dzisiaj różni uczniowie Chrystusa są w kościele katolickim, w protestanckich wspólnotach, ale w czasach ostatecznych będą musieli się przyłączyć do adwentystów, żeby być zbawieni, będą musieli się opowiedzieć po stronie szabatu i przeciwko duszy nieśmiertelnej. A świadkowie też zmienili ostatnio naukę, mówią, że w wielkim ucisku jeszcze będzie szansa przyłączyć się do nich, bo wielki ucisk będzie jakiś czas trwał i jak zostanie zniszczona religia fałszywa, to będzie czas przyłączyć się jeszcze do jedynej prawdziwej organizacji. Czyli to są takie organizacje jedynozbawcze tak naprawdę, które jednak głoszą, że trzeba prędzej czy później się do nich przyłączyć. I to jest to wyłączanie. Ten tekst kiedyś do mnie bardzo przemówił i do mojej cioci, która też była Świadkiem Jehowy i też opuściła organizację, że po prostu inni chodzą, a te są uczniami, nie są z nami. I dlatego taka dobra jest też otwartość na różnych chrześcijan, pamiętanie o tym, że doktryna to nie wszystko, że ważna też jest osobista miłość do Chrystusa, do Boga, osobista duchowa postawa. To było moim odkryciem dłuższy czas temu, że zrozumiałem, że różne dzieci Boże mają różne poznanie. Czasami coś tam przyjęły z dobrodziejstwem inwentarza, jak to się mówi w swoim kościele, i nie zawsze mają poprawne poglądy z naszego punktu widzenia, ale są szczerze oddani, pomagają, są życzliwi. A czasem można spotkać kogoś, kto jest poprawny do bólu, a nie ma miłości do Boga. Serce złe. Także patrzmy na duchowość i bądźmy otwarci na innych, właśnie tak jak Pan Jezus nas zachęca. I bądźmy cierpliwi też wobec Boga, wobec Jego Słowa, gdy napotykamy jakieś fragmenty, które pozornie są sprzeczne. Szukajmy odpowiedzi, módlmy się o to, a jeżeli nie znajdujemy, zostawmy to Bogu. Tak jak Abraham miał wątpliwość co do zniszczenia Sodomy, powiedział, czy sędzia całej ziemi miałby postępować niesprawiedliwie, przyjdźmy z czymś do Boga, jeśli jakiś mamy problem, jakąś sprawę, a nasz Ojciec Niebiański jest Ojcem Miłosierdzia, Bogiem wszelkiej pociechy, On pamięta, jacy jesteśmy, że jesteśmy prochem, On zna nasze ograniczenia doskonale. I mamy wspaniałego arcykapłana przed Ojcem, który jest doświadczony we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I on jest współczujący, on jest łaskawy, on jest do naszej dyspozycji 24 godziny do doby. Jeśli ktoś z nas przechodzi jakieś dramatyczne rzeczy, czy to ze stanem zdrowia, czy z finansami, czy jakieś nieszczęśliwe relacje, pamiętajmy, jest Zbawiciel, który jest do naszej dyspozycji. On stawia się za nami przed Ojcem. On jest zawsze dostępny. Bądźmy też otwarci na innych wierzących ludzi, tak jak Pan Jezus zachęcał, ale bądźmy też bezkompromisowi, jeśli chodzi o opowiedzenie się za Chrystusem. takie właśnie przesłanie, drodzy, chciałem Wam przekazać. Chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że wybierałem się do Was wiele lat temu, jak jeszcze był tu Arek, ale zachorowałem, miałem chore ucho, nie dojechałem i wtedy wyszło na jaw, że Arek zmienił swój pogląd. Widocznie nie miałem na tamtym etapie przyjechać. Zawsze dużo dobrego o Was słyszałem i cieszę się, że mogę być z Wami i mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Bardzo jestem zbudowany też tutaj rozmowami z bratem Andrzejem, z jego żoną, z bratem Ryszardem i mam nadzieję, że jeszcze tu zawitam, może też z rodziną. Także życzę Wam błogosławieństwa Bożego jako społeczności. Słyszałem, że może będziecie mieli nowe miejsce zgromadzeń, myślę, że większe, bo jest Was dużo i życzę, żeby Bóg Wam błogosławił, żebyście szli wiernie za Panem Jezusem, byli też otwarci na innych wierzących. I dziękuję Bogu za Was, że też macie takie podejście otwarte na ludzi, gdzie po prostu nie jesteście zamknięci na różne osoby, też zranione w innych kościołach, które niekiedy szukają swego miejsca. To jest bardzo dobre. Możecie być taką dobrą alternatywą dla innych społeczności. Także błogosławieństwa Bożego życzę i dziękuję za to, że wysłuchaliście tego słowa.